Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.
Dobrze, kochani, kontynuujemy naszą serię After Party. After Party, czyli co po zmartwychwstaniu. W kalendarzu liturgicznym 50 dni po zmartwychwstaniu, czyli 40 dni, kiedy Jezus był na ziemi i 9 dni, jak czekali na Ducha Świętego, to jest tak zwane 50 dni do święta Pięćdziesiątnicy, czyli od momentu zmartwychwstania Chrystusa do momentu zesłania Ducha Świętego po raz pierwszy dla Kościoła mija 50 dni. Jezus ukazuje się 40 dni po swoim zmartwychwstaniu. Różne Ewangelie tłumaczą nam to w różny sposób, pokazują nam pełnię tego obrazu. A potem po wniebowstąpieniu, kiedy Jezus znika fizycznie z ziemi, 9 dni Kościół, przyszły Kościół, zalążek Kościoła, apostołowie czekają, aż Duch Święty przyjdzie. To jest bardzo ważny aspekt historyczny, bo większość chrześcijan nie ma pojęcia na ten temat, a ja chciałbym, żebyśmy się nauczyli, że to, co się dzieje po zmartwychwstaniu, jest równie ważne, jak to, co się dzieje podczas całego Wielkiego Tygodnia. Dlatego śledzimy to, dlatego followujemy Wielki Tydzień i wielkie 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzisiaj będziemy sobie mówić o wniebowstąpieniu. Wniebowstąpienie to jest bardzo nieewangeliczno-protestancki temat. Ewangelicy i protestancy, nic protestancy. To tak tańcy, to protestancy. A, to takie moje rymy. Protestanci, ewangeliczni chrześcijanie generalnie zawsze tak, no, jak przychodzi do takich rzeczy mistycznych, jak wniebowstąpienie, to tak troszeczkę o tym rozmawiałem, ale tak nie za bardzo. Mam zamiar złamać to tabu, ponieważ bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, że jest coś takiego jak kalendarz liturgiczny, który od 2000 lat sprawdza się, 1800 lat powiedzmy, sprawdza się fantastycznie, idealnie i służy nam jako naśladowcom Chrystusa, jako tym, którzy powiedzieli Jezusowi tak, pomaga nam zrozumieć, pomaga nam dojrzeć, pomaga nam być w lepszym miejscu. Jan Chrzciciel powiedział następujące słowa: chciałbym, po ludzku powiedział, chciałbym stawać się mniejszy, a ten, który jest we mnie, żeby stawał się większy. I mówi tutaj o obecności Boga w nim. Ale ponieważ wierzymy w to, że chcemy stawać się lepsi i dojrzalsi, jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście dali się ochrzcić. Jeżeli czujesz pragnienie, jeżeli wiesz, że ten Kościół jest twoim miejscem, jeżeli szukasz Boga, Chrystusa, jeżeli masz pytania, to nie ma też znaczenia, ale jeżeli szukasz i jesteś gotowy na to, żeby pójść za Chrystusem, daj się ochrzcić. Daj się ochrzcić na przebaczenie swoich grzechów, na rozpoczęcie nowej drogi życiowej. To jest coś, co robimy. 4 czerwca będziemy mieć wielki festiwal chrztu tutaj na Racławickiej 10. Ciepły basen, ja już to mówię od razu. Mamy grzałkę do wody. Teraz kilka faktów na temat chrztu. Jak przyjdziesz i będziesz się chciał ochrzcić, to mamy dla ciebie fajny, wybrandowany t-shirt. Jak zapomnisz klapek, to mamy dla ciebie klapki awaryjne. Jak zapomnisz ręcznika, to mamy dla ciebie ręcznik. Jak zapomnisz lokówki, prostownicy, Dysona, to mamy dla ciebie wszystko. Dysona pożyczymy, bo nie wydajemy takich pieniędzy jak Kościół, żeby na Dysony. Dysony są drogie. Względnie, ale są. W każdym bądź razie nie ma takiej przeszkody fizycznej, która by zabroniła jakiejkolwiek osobie w tym kościele albo odwiedzającej ten kościół w ten dzień się ochrzcić. Jesteśmy fanami rozwiązania tego, że jak przychodzisz i nagle uwierzysz, to możesz się ochrzcić na miejscu. Tak jak to było w czasach biblijnych, w czasach pierwszego kościoła. To nie jest tak, że musisz, kiedyś to były takie różne filozofie na temat tego, że trzeba 2 lata być katechumenem, 3 lata, żeby naśladować Chrystusa. To wszystko są piękne, mądre rzeczy na temat dojrzałości chrześcijańskiej, ale prawda jest taka, że chrzest jest wyznaniem wiary i zdecydowaniem wyznania tego wiary przed ludźmi po to, żeby pokazać, że jestem gotowy na to, żeby Chrystus coś działał w moim życiu dalej. Więc nie ma znaczenia, w jakim punkcie chrześcijańskim jesteś. Jeżeli wyznasz Jezusa Chrystusa Panem, daj się ochrzcić. Ok? To jest bardzo ważny dzień, za 2 tygodnie. Za tydzień mamy Akademię Chrztu po nabożeństwie. Będziemy tłumaczyć tym, którzy są zainteresowani przez godzinę, czym jest chrzest. Dobrze, ale dzisiaj o wniebowstąpieniu. Moi drodzy, mamy werset dla was, którym zaczniemy. Marka 16, rozdział Ewangelia Marka, najkrótsza Ewangelia w Biblii. Są krótsze, ale nie weszły do kanonu, ale dzisiaj o nich nie będziemy mówić. Są 4 Ewangelie, którymi Kościół się posługuje. Ewangelia Marka, 16 rozdział i czytamy takie słowa. Potem rzekł do nich: idźcie na cały świat i przekazujcie wszystkim dobrą nowinę. Ci, którzy uwierzą i dadzą się ochrzcić, zostaną zbawieni. Piękne. A ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni. Smutne, ale prawdziwe. Wierzący, czy potępienie to jest bardzo surowy temat. Ja tak sobie zażartowałem, ale potępienie jest odrzuceniem na zawsze z rzeczywistości Bożego Królestwa, błogosławieństwa i to jest straszna rzecz. Świadoma decyzja odrzucenia Boga w swoim życiu ma ogromne konsekwencje. To nie jest tak, ja jak go odrzucę, to są inne drogi. Jak nie pójdę za Chrystusem, to pójdę za martwym Buddą. Budda nie żyje, a Chrystus żyje. Także potępienie to jest ogromny problem tego świata, bo większość ludzi żyje w potępieniu. Potępienie oddziela nas od Boga. Jest coś takiego jak potępienie wieczne, a tego nie chcesz dla swojej duszy. Nie chcesz tego ani dla swoich bliskich, dla swoich dzieci, dla swoich wnuków. Dlatego walczymy o to, żeby budować wielopokoleniowy Kościół, który głosi Ewangelię, bo nikt z nas chce być z dala od Boga. Wszyscy chcemy być blisko Boga. Dalej czytamy. Jak już przeszliśmy temat potępienia, idźcie na cały świat, dajcie się ochrzcić, zostaną zbawieni. Ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni. Wierzący mocą mojego autorytetu będą wypędzać demony i mówić nowymi językami. Dalej czytamy. Będą nawet mogli brać do rąk węże. Świetny fragment. A jeśli wypiją coś trującego, nic im się nie stanie. Będą też mogli uzdrawiać chorych, kładąc na nich ręce. Kochani, wszystko przed wami. Amen. Ten werset jest tak samo prawdziwy jak każdy inny werset. Ten werset tłumaczy potęgę i rzeczywistość Królestwa Bożego. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, co to znaczy Królestwo Boże, czym jest Królestwo Boże, co to znaczy, że my jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego jako nawrócone osoby, zachęcam was do naszego podcastu. Doktor habilitowany Krzysztof Leśniewski 2 tygodnie temu głosił tutaj bardzo ważne kazanie na temat Królestwa Bożego i uważam, że to jest jedno z bardziej przełomowych kazań, które daje ogromne zrozumienie na temat Królestwa Bożego w praktyce dla nas. Także nasz podcast na Spotify, na tych wszystkich innych platformach podcastowych jest do znalezienia. Krzysztof Leśniewski, polecam bardzo dobrze, żebyście zrozumieli, jak możecie trzymać węże w ręku, uzdrawiać chorych i wypijać truciznę każdego dnia. Chociaż i tak pijecie Coca-Colę, więc chyba o tym mówi ten fragment. Gdy Jezus skończył z nimi rozmawiać, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Uczniowie zaś wyruszyli, by wszędzie głosić dobrą nowinę, a Pan współdziałał z nimi i poprzez cuda potwierdzał, że to, co mówią, jest prawdą. Gdy Jezus skończył z nimi rozmawiać, po 40 dniach rozmów różnych, został wzięty do nieba i usiadł po prawej stronie od swojego Ojca w niebie, czyli Boga. Świetny fragment. Zacznę od tematu, który mało znany jest, ale to jest taka filozofia, którą trzeba studiować, żebyśmy zrozumieli w ogóle istotę wniebowstąpienia. Kochani, mam dla was takie hasło. Ja jestem ostatnio zafascynowany tym pojęciem naukowo-filozoficznym. Entropia. Kto z was wie, czym jest entropia? O, bardzo dziękuję. Entropia. Kochani, entropia to jest transformacja rozkładu. Entropia to jest taka dziedzina nauki i filozofii również, która bada proces od momentu narodzin czegoś, albo stworzenia, albo złożenia w fabryce, do momentu rozwoju, maksymalnej użyteczności. Tutaj jesteśmy na piku tak zwanej, jak to się mówi, tej paraboli. Tutaj jesteś na piku, tutaj jesteś w najlepszych czasach swojego życia, tutaj masz 20-30 lat i wszystko w porządku z twoim ciałem, jeszcze kolagen się tam produkuje. A tu już następuje entropia, czyli transformacja rozkładu aż do śmierci. Niesamowity temat entropii, ponieważ entropia jest bardzo ważna w zrozumieniu wniebowstąpienia Chrystusa w naszym życiu. Wszystko, co jest na tym świecie, ulega entropii. Nasze ciało, okay, nasza zdolność kognitywna, nasze mięśnie, nasze kości, nasze oczy, nasz słuch. Maszyny ulegają entropii. Nawet entropię można dzisiaj zdesignować tak, że jak stworzysz jakąś maszynę, a la drukarkę albo samochód, to będzie miał szybszą entropię, czyli szybciej się popsuje, żebyś mógł kupić nowy model. Ekonomia entropii to jest bardzo ważna rzecz, bo jak odkryli, że ludzie uwielbiają mieć świeże, nowe rzeczy, nie lubią mieć starych, popsutych, to wolą kupować nowe, to stwierdzili, że będą produkować rzeczy, które się szybciej psują. To jest znany już fakt z marketingu i z całej strategii biznesowej wielu korporacji. I na tym polega entropia rzeczy. One ulegają rozkładowi. Nasze życie się kończy. Fizycznie nasze życie się kończy. To jest niestety przekleństwo tego świata. jest entropia myśli. Jak to, że ludzie myślą w jakiś sposób przez całe swoje życie pozytywnie, ale coś w nich zostaje zasiane i zaczynają myśleć źle o swoim życiu. Jest entropia nadziei. Ludzie są idealistami do pewnego wieku, a potem, kiedy spotykają ich złe doświadczenia życiowe, poziom nadziei diametralnie spada. Entropia dotyczy każdego aspektu naszego życia i jest czymś, z czym się borykamy. Entropia pieniądza, entropia ekonomii itp. itd. Entropia relacji jest smutna. Na początku mamy super relacje, jest pik relacji, wstawiamy swoje zdjęcia na Instagramie i nikomu to nie przeszkadza, a potem jest entropia relacji i spadamy. Mamy party, wszyscy mamy dobry vibe na imprezach, a potem wszystko się zużywa. Bo żyjemy w świecie, który jest niedoskonały. Dlatego, czy jak to mówię, to chcecie słuchać, czy już mam skończyć? No, mów, nie, no mów, pastorze. Są mądre rzeczy. Dlatego chciałbym wam powiedzieć coś, co jest przeciwstawne entropii w tym świecie, co jedynie daje nam nadzieję. Jest to Biblia. Zaskoczyłeś nas. Nie spodziewaliśmy się. Myślałem, że powiesz o czymś innym. Entropia to jest transformacja na gorsze. To jest transformacja rozkładu. Ale Biblia, uwaga, Słowo Boże, Ewangelia, obecność Chrystusa i Duch Święty, co robią? Są przeciwstawne entropii, ponieważ entropia to transformacja na gorsze, a Biblia, Duch Święty, Ewangelia robią transformację na lepsze. Timothy Keller to jest pastor, autor, taki współczesny apostoł, człowiek, który zmarł 2 dni temu w wieku 72 lat na nowotwór. I on powiedział znamienne słowa w fazie, kiedy zachorował, a chorował 4 lata. A napisał wielkie dzieła i książki, które ukształtowały dzisiaj myślenie współczesnego kościoła o ewangelizacji. Użył takich słów, nie ma dokładnego polskiego cytatu, jest tylko angielski cytat, ale on powiedział: nie przeraża mnie śmierć, bo śmierć jest niestety naturalnym przekleństwem rozkładu naszego życia. Ale jest jedna rzecz, która może być lepsza i w momencie naszej śmierci jest w najlepszym możliwym miejscu, jaki byliśmy w stanie osiągnąć. I to jest nasz duch. Duch jest cały czas w stanie się rozwijać. Jeżeli jesteśmy zasadzeni w Bożej rzeczywistości, w Bożym życiu, w Bożych obietnicach, to nasz duch cały czas się rozwija, niezależnie od tego, że wszystko inne rozpada się wokół nas. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby chrześcijanie wierzyli w żywego Boga, który ma wpływ na nich. Żeby byli otwarci na działanie Ducha Świętego, który ma wpływ na nich. Bo my, jako ludzie wybrani przez Boga, jako zbawieni ludzie, ci, którzy mogą nastawić się na odnowienie naszego umysłu, którzy mogą otworzyć się na działanie Biblii, jesteśmy w stanie zmieniać świat na lepsze. Jesteśmy w stanie zmieniać świat na lepsze nie tylko fizycznie, nie tylko relacyjnie, ale jesteśmy w stanie zmieniać świat na lepsze w duchowy sposób. To jest bardzo ważne, ponieważ duchowe życie jest podwaliną wielu zdrowych transformacji. Entropii mówimy nie, to będzie na t-shircie. Chciałbym, żebyśmy to teraz nagrali. Okej? Będzie takie nagranie, zrobimy takiego skita na social media. Entropii mówimy... Jeszcze raz. Entropii mówimy... Jeszcze raz. Entropii mówimy nie, Biblii mówimy tak, bo wierzymy, że nie, nasze życie nie jest poddane rozkładowi, ale wierzymy, że nasze życie ma się cały czas rozwijać. Amen? Świetny skit na social media, dziękuję. Trzeba myśleć pozytywnie. Dobrze. Kochani, 4 lekcje, które chcemy wyciągnąć ze wniebowstąpienia. Pierwsza. Jezus rządzi i nie przestanie po wniebowstąpieniu. Bardzo ważny aspekt, kochani. Jezus siedzi po prawicy Ojca, i to nie jest tak, że menadżer odwalił swoją ciężką pracę, doprowadził zespół do porządku, znowu nie jest stratny, firma się rozwija, a on wyjechał i wrócił i zostawił. Nie. Otóż, gdy źle się działo, właściciel firmy posyła swojego syna, Jezusa Chrystusa, żeby zrozumiał od podstaw, co się dzieje w tej firmie, nie tak? Więc Jezus mówi: tato, to ja muszę się wczuć. Od podstaw. Muszę zrozumieć człowieka i ludzkość, muszę zrozumieć cierpienie i ból, że kiedy będę umierał za człowieka, kiedy będę płacił najwyższą cenę możliwą, ja, doskonały Bóg, w doskonałym ciele, który nigdy nie zgrzeszy, będę mógł zapłacić pełną cenę tak, żeby każdy człowiek mógł być odkupiony. To jest działanie menadżerskie Boga. Bóg posyła swojego syna i mówi: ale słuchaj, ja cię posyłam, żebyś zrozumiał problemy tej firmy, ale musisz zacząć od najniższego stanowiska. To tak jak w McDonaldzie. żeby zrozumieć to, że się menadżerem lokalnym i okręgowym, musisz zacząć od sprzedaży burgerów i od flipowania ich, to od sprzedaży, to już w ogóle level. Trzeba na kuchni robić. Myślę sobie, że to jest niezwykłe, że Chrystus przychodzi jako człowiek, mały bobas, poddany wielu trudnym rzeczom, przeżywa swoje dzieciństwo i wchodzi w dorosłość, rozumie nasz ból, cierpienie, rozumie nasze rozterki, rozumie naszą dynamiczną naturę emocji. Jezus jest w stanie zrozumieć człowieka, zapłakać nad człowiekiem, przynieść radość człowiekowi, uzdrowić człowieka. Wtedy umiera za nasze grzechy, zmartwychwstaje, żeby udowodnić, że pokonał śmierć i grzech. 40 dni naucza, a potem wstępuje do nieba, żeby zasiąść po prawicy Ojca. Co to dla nas oznacza, moi drodzy? To oznacza dla nas to, że Jezus nadal rządzi. Jezus jest prawowitym królem. Jezus ma wpływ realny na twoje piękne życie. Ktoś mądrze, właśnie nie ktoś, tylko Oscar Wilde, brytyjski, angielski pisarz, powiedział: Jezus swoim w niebo wstąpieniem zrobił dla nas najważniejszą rzecz. Otworzył drzwi do nieba i trzyma je nadal otwarte dla każdego. Oscar Wilde. Niesamowity, niechrześcijański autor, ale wierzący człowiek. Daje nam cytat tej metafizyczności, którą Jezus dla nas ma. Jezus, wstępując do nieba, trzyma dla nas drzwi otwarte. Co to znaczy dla ciebie? Bo my dzisiaj uwielbiamy praktykę. Jak dzisiaj jesteś dla mnie, to obejrzę ten Instagram. Jak dzisiaj jesteś dla mnie, to będę cię followował. Co to znaczy? To znaczy, moi drodzy, że wszelkie błogosławieństwo, które Jezus już obiecał i które nam obiecuje na przyszłość, wszelkie działanie Ducha Świętego, rzeczy, o których czytaliśmy, o piciu trucizn, uzdrawianiu chorych, wyganianiu demonów, czyli walki z duchową rzeczywistością, błogosławieństwo nad twoim życiem, nad pokoleniem kolejnym w twoim życiu, nad twoją rodziną i nad przyszłymi pokoleniami, które wyjdą z ciebie, to są rzeczy otwartych drzwi dla ciebie. Jeżeli dzisiaj powiesz Chrystusowi tak, to chwytasz się błogosławieństwa, które przechodzi z pokolenia na pokolenie. To są bardzo ważne rzeczy. My dzisiaj myślimy bardzo krótkofalowo, w stylu wakacje w Turcji za 2 miesiące. A potem, no to potem dzieci do szkoły, potem to ja nie wiem, gdzie na święta będę. Ale długofalowość i Boża miłość do nas jest niesamowicie skonstruowana, dlatego że dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym możemy powiedzieć: Chrystus siedzi na tronie i zostawił mi drzwi otwarte do Ojca. Dzisiaj mogę przyjść z każdą modlitwą i moja modlitwa jest wysłuchana, ponieważ Jezus nie tylko umarł i zmartwychwstał, ale siedzi teraz po prawicy Ojca. Drzwi są otwarte. Możesz przyjść do sali tronowej, jak pisze list do Hebrajczyków, a pisze tak kolejny fragment w Biblii. Możesz przyjść i z każdą prośbą zgłosić się do tego, który będzie się wstawiał i będzie mówił: Iza ma problem, Radek ma problem, Tomek ma problem, Ania ma problem. Oni wszyscy mają rzeczy, o które się modlą. Wszyscy mają rzeczy w życiu, w których szukają rozwiązań, a ja słucham i mówię to mojemu Ojcu, a mój Ojciec działa. I mocą Ducha Świętego pomaga nam kształtować rzeczywistość wokół nas. To jest piękne. To jest lekcja numero uno. A jeszcze przepraszam, do lekcji numero uno, do Jezus rządzi i nie przestanie w niebo wstąpieniu, mogę wam tylko powiedzieć tak, że Jezus czyni z nieba, działa z nieba, ale nie w taki niebiański sposób, że cały czas spadają jakieś cuda z nieba, żebyśmy mieli zrozumienie, jak działa Kościół, bo to jest ważna lekcja. Jezus działa z nieba jak? Przez nas. To my jesteśmy tymi, którzy są przedłużeniem Jego rąk i stóp. Kościół działa tutaj, wiedząc, że jest podłączony do otwartego nieba. Dlatego dzisiaj, jak myślisz sobie, nie mam żadnego autorytetu jako chrześcijan, nie wiem, jak to się robi, jesteś non-stop podłączony do niebieskiej rzeczywistości przez Ducha Świętego. Bardzo ważny aspekt. Twoje życie ma sens, twoje chrześcijańskie życie ma sens, kiedy jesteś podłączony do tego, co Duch Święty robi. Punkt numer dwa. W niebo wstąpiony Jezus przysyła Ducha Świętego dla swoich ludzi. Jezus fizycznie znika, ale wie, że ludzie uwielbiają fizyczne doświadczenia, więc czekamy na dzień Pięćdziesiątnicy, tak zwane Zielone Świątki, kiedy Duch Święty zstępuje, namaszcza fizycznie Kościół, apostołów i dzisiaj my też możemy doświadczać fizycznie działania Ducha Świętego. Wiele osób w tym Kościele zostało ochrzczonych Duchem Świętym, wiele osób, które są w tym Kościele, miały doświadczenie Ducha Świętego. Jeżeli jeszcze nie miałeś doświadczenia Ducha Świętego, będziemy się o to modlić pod koniec tego nabożeństwa, żebyś mógł doświadczyć pokoju, radości, autorytetu i mocy Ducha Świętego. Bo mocno w to wierzymy. Że kiedy Jezus odszedł, nie zostawił nas samych, ale dał nam swojego Ducha Świętego, żebyśmy mogli być cały czas w rzeczywistości duchowej. Entropia to nie jest coś, co dotyczy naszego duchowego rozwoju, kiedy jesteśmy podłączeni do Ducha Świętego. Ja znam chrześcijan, którzy duchowo umierają. Poznałem ich, sam byłem taką osobą, ale to tylko wtedy, kiedy byłem odłączony od działania Ducha Świętego w swoim życiu. Kiedy stwierdziłem, wystarczy mi tylko moja wiedza na temat Jezusa, wystarczy mi tylko to, że czytam Biblię, ale nie potrzebuję żadnych duchowych konekcji. Przecież to już jest wystarczająco duchowe. Otóż nie, moi drodzy. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nasz duch nie zatrzymał się w miejscu i mało tego, żebyśmy nie doświadczyli entropii Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha w nas. Potrzebujemy Ducha Świętego do tego, żeby być ciągle w tak zwanej dynamos, w tak zwanej sile rozwojowej, żebyśmy mogli zmieniać naszą rzeczywistość, żebyśmy mogli być lepszymi mężami, żonami, rodzicami, przyjaciółmi, żebyśmy mogli, popełniając po ludzku błędy, umieli znaleźć mądrą perspektywę, przeprosić, przyznać, pójść dalej, żebyśmy byli ludźmi, którzy pokazują temu światu, hej, mam wyższe standardy i nie robię tego sam z siebie, ale jest Bóg, który mnie kształtuje. Może rzeczy wokół mnie się rozkładają na gorsze, ale mój duch i ja jesteśmy coraz lepsi. Kiedy apostoł Paweł pisze o owocach Ducha Świętego, o charakterze, mówi o czymś, co jest przeciwstawne entropii i rozkładowi. Fun fact. Zastanawiacie się, dlaczego księgi w Biblii, które są, znalazły się w Biblii? No bo kto wymyślił Biblię? Może to jest po prostu czysta manipulacja. Tak mówią nam ludzie ze świata. No bo tamtą, a to Żydzi wymyślili Biblię, a to Kościół katolicki ją pozmieniał, żeby manipulować ludźmi. Fun fact. Żebyście wiedzieli. Fun fact, ale bardzo prawdziwy fun fact. Wszystko, co znajdujemy w Biblii, jest tak zwanym kanonem. A kanon, czyli zestaw tych ksiąg, które się znajdują w Biblii, jest tam dlatego, że przez setki lat i wspólnoty żydowskie, synagogi i Kościół, który się rodził przez pierwsze 300 lat, 350 około, sprawdzał, które księgi działają, które księgi przynoszą zmianę i transformację na lepsze, a które księgi nie mają żadnego znaczenia i powodują tylko entropię i powodują zmiany na gorsze albo w ogóle nie działają. Jeżeli nauka używa różnych pomiarów do entropii, tak Kościół używał duchowego pomiaru do tego, żeby zobaczyć, co działa, a co nie. Jeżeli w iluś set wspólnotach w Europie, w Azji Mniejszej, w Afryce, jakaś księga zmieniała życie ludzi, transformowała życie ludzi na lepsze. To jest tylko jeden z wyznaczników, ale skracam to, bo nie będę teraz robił wykładu historii Biblii. Zmieniała życie ludzi na lepsze i ludzie odczuwali duchową transformację. Stawali się lepszymi ludźmi. Ich charakter zaczynał zmieniać się pod wpływem Ducha Świętego. To znaczy, że ta księga miała realny wpływ i ta księga została przez lokalnych biskupów, przez lokalnych pastorów i kapłanów uznana za księgę, która zmienia życie. I tak powstał kanon Nowego Testamentu. To, co tutaj macie, tak jak wam mówiłem, że Ewangelia Tomasza się nie znalazła, Ewangelia Józka, Ewangelia Sebastiana. Różne Ewangelie zostały napisane, ale one nie miały realnego wpływu na zmianę Kościoła. To, co dzisiaj mamy, to jest Pismo Święte i Pismo Święte ma realny wpływ na nasze życie. Dlatego, że Kościół przez setki lat zbadał to i doświadczył i stwierdził, to są księgi, przez które Duch Święty działa i zmienia Kościół. Dlatego dzisiaj, jak czytasz Biblię, to nie czytasz po prostu, a, bo to była jakaś preselekcja. Nie. To były rzeczy, które autentycznie, duchowo zmieniają cię w lepszego człowieka. Stajesz się jak Chrystus. Trzeci punkt. W niebo wstąpiony Jezus jest naszym niebiańskim pośrednikiem i najwyższym kapłanem. Kogo potrzebujesz w modlitwie? My się często modlimy bardzo praktycznie. W imieniu Jezusa kończymy nasze modlitwy. Potrzebujesz wiedzieć, że naszym pośrednikiem w modlitwie jest Jezus, który cię rozumie. Czy Jezus rozumie twoje problemy w pracy? Tak. Ponieważ sam pracował. Czy Jezus rozumie twoje problemy w relacjach? Tak, ponieważ miał bardzo dużo relacji i to dziwnych. Toksycznych, manipulujących relacji. Mężczyzn, kobiety wokół niego. Miał matkę, która też nim próbowała manipulować. On nie był gotowy. Pamiętacie sytuację wina w Kanie Galilejskiej? Tam Maria jeszcze nie wiedziała, co Jezus potrafi, ale już kazała mu robić cuda. Zrób cud, mamo, nie teraz. A potem, ma, weź się, mamo. A potem jednak Jezus powiedział, dobrze, zrobię to, ale po swojemu. Ale prawda jest taka, że Jezus przeżył wszystko po ludzku. Dlatego kiedy modlisz się do Boga, który był człowiekiem i który rozumie człowieka, który przeżywał wszystkie ludzkie rozterki, który wszedł w szarą strefę ludzkich emocji, to wiesz, że modlisz się do kogoś, kto naprawdę cię rozumie. Ja myślę, że my jako chrześcijanie mamy niesamowite błogosławieństwo pod tym względem, że nie modlimy się do Boga, który jest zdystansowany, który jest tylko spisany w księdze, który był być może człowiekiem, a dzisiaj osiągnął jakieś bóstwo, tak jak wierzy wiele religii. Modlimy się do kogoś, kto siedział z nami przy stole, jadł i pił. Jezus jest jedynym pośrednikiem, tak jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, między Bogiem a człowiekiem. Jego śmierć, zmartwychwstanie dają nam przebaczenie grzechu, usprawiedliwienie i sprawiają, że możemy się pojednać i pogodzić z Bogiem. I zapamiętajcie tą jedną rzecz, jeżeli nic nie zapamiętacie z dzisiejszego kazania, a to jest możliwe, bo to się często zdarza w dzisiejszych czasach, zauważ, że Jezus został wywyższony, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. Zarządza ze swoim Ojcem rzeczywistością. Jest wszystkim we wszystkim. To jest dokładnie ten fragment, który mówi, Jezus siedzi obok Ojca, wszystko jest Mu poddane. On rządzi wszystkim, czasem i historią Twojego życia. Jezus siedzi teraz w niebie i wstawia się, to jest najważniejsze. Najważniejszym zadaniem Jezusa jest to, żeby wstawiać się za Tobą. Ja miałem takiego dresiarza Trąbkę na osiedlu. Daliśmy mu ksywę Trąbka, ponieważ Janek, tak się nazywał, jak był mały, to straszna historia, ale winda mu urwała rękę. I on był z takim kikutem. Bardzo, no, prawdziwa historia, no co ja mówię, lata 80. powybijane szyby w windach, dzieciak włożył rękę i mu zmasakrowało. Ale nazywaliśmy go Trąbka, dlatego że on mówił, że całe życie chciał grać na trąbce i już nie będzie mógł. Więc tak go nazywaliśmy, no bo to było bardzo śmieszne. I on bardzo to lubił, uwierzył, jestem Trąbka, siema. I się witał lewą ręką. Ale prawda jest taka, że Trąbka bardzo mnie nie lubił, bo mój tata zawsze się za mną wstawiał. A ja byłem takim dzieckiem, że wiecie, jak zjechałem ze zjeżdżalni, ktoś mnie popchnął, to biegłem do taty. Mówiłem, tato, popchnęli mnie. Kto? Trąbka. Mój tata schodził, bo ja, a to w ogóle wiecie, jak była komunikacja, lata 80., początek 90., komunikacja na osiedlach. Ja mieszkałem w dużym bloku 10-piętrowym, stałem z tyłu. Tato! Co? Zejdziesz? W gaciach jestem! No zejdź!
Tata schodził, Trąbka mi popchnął, a poszedł do Trąbki. Wszystkie dzieci...
Maciek, przestań. Przecież ty masz... Sobie robisz kichę na lata. Nie, bo ja sam nie umiem się wybronić. Tak i mówiłem. Ale prawda jest taka, że Trąbka w końcu zaczął respektować mojego wstawiennika. Prawda jest taka, że Trąbka przestał mnie ruszać. Nie popychał, nie sypał piachem. Trąbka kradł mi rower, a potem mi go zwracał po 2 godzinach. Przestał to robić. Mówił, jaki fajny rower, chciałbym taki mieć, ale nie dotykał. Co prawda dostałem na komunię różowego BMX-a z białymi oponami. To była trochę lipa, ale nie zwracałem na to uwagi jako 8-latek. Generalnie miałem BMX-a, a BMX-y to były fajne rowery kiedyś. W każdym razie Trąbka mówił fajny rower. Tak nie wiedziałem, czy prześmiewczo, ale no dobra. O co mi chodzi? Trąbka, jak zobaczył, że ktoś się non-stop za mną wstawia, a.k.a. my daddy, to przestał mnie dotykać. Przestał mnie atakować i stał się moim kolegą. I najlepsze było to, że hej, idę kupić sobie lody, pójdziesz ze mną? A ja mówię, no dobra. A potem się skumałem, że on w jednym ręku nie umie utrzymać wszystkich lodów dla kolegów, więc byłem tym, który za nim nosi. Dla mnie to było dość zabawne. Nie wiem, co się dzieje teraz z Trąbką, ale generalnie bardzo fajny człowiek. Do tego stopnia Trąbka bał się mojego wstawiennika, że kiedy jacyś goście na pętli autobusowej, która była niedaleko naszego bloku, próbowali mi ukraść telefon, zwracając się do mnie po brudnowsku, wiskaj się z telefonu. A ja mówię, wiskaj się co? Nie znam słowa, przepraszam. Wiskaj się z telefonu. Ja mówię, nie będę się wiskał z telefonu. No wiskaj się. I tak ze mną szli, ja tak idę na osiedle, taki przestraszony i oni we dwóch obok mnie, a ja miałem, wiecie, z 14 lat i się bałem. I myślę, dla was 14 lat to już dojrzały wiek, a ja nadal się bałem, że mi ukradną telefon. No i jak widzę, że Trąbka jest na osiedlu, mówię, Trąbka! To Trąbka podchodzi, co jest? A oni, a, ty znasz trąbkę. Ja mówię, no, a to w porządku, w porządku. Widzisz, lekcja jest taka z tego trzeciego punktu. Możesz być atakowany duchowo. Możesz mieć myśli depresyjne. Możesz odczuwać przekleństwo w kilku dziedzinach swojego życia. Możesz czuć się oddzielony od Boga. Możesz doświadczać złych rzeczy, ale kiedy modlisz się do Chrystusa, który się za tobą wstawia, rzeczywistość wokół ciebie zaczyna się zmieniać, ponieważ błogosławieństwo wstawia się nad twoim życiem. Nad twoim domowym życiem, rodzinnym życiem, firmowym życiem. Jakikolwiek aspekt. Kiedy zaczynasz przynosić do Boga swoje sytuacje, Bóg zaczyna się wstawiać po twojej stronie i świat w duchowy sposób zaczyna rozpoznawać światło, które jest za tobą. Świat w duchowy sposób zaczyna rozpoznawać działanie Boga i Ducha Świętego, który jest w tobie. Zmieniamy atmosferę. Kiedy ludzie wchodzą do kościoła, mówią, wow, jaka atmosfera. Kiedy karmisz się Słowem Bożym, żyjesz w relacji z Duchem Świętym, przynosisz atmosferę światła, bo jest za tobą ten, który się ciągle za tobą wstawia. Mało tego, Biblia nam mówi o tym, że On idzie często przed nami i za nami. Chroni nas z przodu i z tyłu. Miłosierdzie i łaska idą przede mną i za mną. Czwarty punkt. Wniebowstąpiony Pan Jezus powróci jako król i sędzia. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale czytamy, że dwóch aniołów wyjaśnia uczniom ten Jezus, który został wzięty od was do nieba. To musiało być mega. Apostołowie tak siedzą, nagle przychodzi dwóch aniołów. W ogóle co za czasy? Zmartwychwstały człowiek, Bóg, uczy 40 dni. Oni po prostu nie mogą uwierzyć przez 40 dni, że ich Pan, ich nauczyciel, ich rabi zmartwychwstał. Oni z Nim przeżywają. Okrąg świadków. 70 plus osób widzi, jak wstępuje do nieba. Fruwający Jezus. No to przecież to musiało być no dziwne. No. Jezus po prostu jest podniesiony do góry, a potem jeszcze dwóch aniołów schodzi. W ogóle, co za czasy? Co za czasy? Dwóch aniołów schodzi i mówi, ten Jezus, który został wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go idącego do nieba. Niebiańskie panowanie Jezusa, z tego się uczymy, pewnego dnia zostanie w pełni zrealizowane, mission accomplished, kiedy Jezus przyjdzie ponownie uporządkować i dokończyć swoje dzieło. Uleczyć swój Kościół w pełni. Wynagrodzić na ostatecznym sądzie każdego z nas. Posłuchajcie lekcji Krzysztofa, bo jest bardzo ważna, na temat Królestwa Bożego. I to jest właśnie to, co ewangelista Łukasz potem napisał. Dlatego modlimy się tymi słowami. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Tak i na ziemi, jak i w niebie. Po powrocie Pan Jezus dokończy swojego dzieła. Podsumowując, poproszę zespół na scenę. Często pomijamy wniebowstąpienie jako ważny aspekt naszego rozwoju duchowego. Otóż to jest błąd. Ja wyciągam z niego lekcję. Też go pomijałem. Zastanawiałem się, jaką istotną lekcję to, że Chrystus siedzi po prawicy Ojca w fizyczny i duchowy sposób, jakie to ma dla nas znaczenie. Mogę tylko zrozumieć tak, że Jezus jest królem, że jest intronizowany, że ma władzę, siedząc po prawicy. Ale ma władzę realną w swoim życiu. Wstawia się, otworzył okno i drzwi błogosławieństwa nad naszym życiem. Kiedy się modlimy, musimy modlić się z duchową świadomością, że to nie są jakieś tylko magiczne słowa, że modlitwa jest po prostu działa, bo działa. Nie, no modlitwa działa, bo kto jej słucha? Jezus, który cię rozumie i się wstawia za tobą. Bez Jezusa nasze modlitwy nie byłyby pełne. Bez Jego wstawiennictwa, bez Jego bycia po stronie Ojca nie dostawałbyś odpowiedzi, konkretnych odpowiedzi na swoje potrzeby. Jezus cię rozumie, dlatego działa. Jezus cię rozumie, dlatego jest w stanie dać ci konkretną odpowiedź, pobłogosławić cię w konkretny sposób. I dzisiaj jest dzień konkretnych potrzeb w tym Kościele, duchowych i fizycznych. Ponieważ wiem, że się rozwijamy, ponieważ wiem, że Bóg zaplanował piękne rzeczy. Potrzebujemy doświadczyć konkretnych Bożych błogosławieństw, które będą odpowiedziami na twoje potrzeby teraz. Cztery lekcje na koniec. Pamiętaj, że Jezus teraz panuje już jako król. Nie, że będzie panował kiedyś, nie, że to jest jakiś wymysł, absurd na przyszłość. Jezus obecnie panuje jako król i jest aktywny i zaangażowany w Twój świat i Twoje życie, w nasz świat i w nasze życie. Kiedy modlimy się o przywódców, modlimy się o koniec wojny, kiedy modlimy się o sytuację na świecie, no nasza postawa jako chrześcijan nie powinna być prześmiewcza i krytykująca, o Boże, znowu się modlą o pokój na ziemi. Nie, my modlimy się o konkretne sytuacje. Tam, gdzie ciemność próbuje zagarnąć sobie rzeczywistość, tam, gdzie ludzkie decyzje spowodowane grzechem i złem próbują odebrać dzieciom, dorosłym życie, próbują zniszczyć przyszłość pokoleń. Tam, gdzie dzieją się straszne rzeczy na upadłym świecie, my możemy przychodzić z interwencją, nie tylko w praktyce, co jest bardzo ważne. Kościół powinien bardziej praktykować swoje interwencje i w fizyczny sposób zmieniać tą rzeczywistość poprzez czynienie dobra. Tak, by the way, mamy tutaj Radka Gaszę, który dzisiaj nas odwiedził ze swoją cudowną małżonką Małgorzatą. To są ludzie, którzy prowadzą misję dobroczynić w Kościele Chrystusowym, w Kościele, do którego należymy denominacyjnie. Są ludzie, którzy przez wiele lat zrobili tyle kreatywnych rozwiązań dla potrzebujących, że jak będziecie chcieli z nimi zamienić, przepraszam, czy możecie pomachać rękoma, żeby wszyscy wiedzieli, o jakich legendach mówię? To są fantastyczni ludzie. Zresztą misja nazywa się dobroczynić, bo czynienie dobra to jest coś, co ma realny wpływ. Coś, co zaznacza Bożą obecność w życiu ludzi. Ale pamiętajcie, że Jezus panuje jako król i w fizyczny sposób jest zaangażowany i aktywny. Dlatego się modlimy o rzeczy, o które ludzie często walczą fizycznie. My możemy się też włożyć walką duchową w te rzeczy. To nie jest śmieszne, to nie jest ironiczne, to jest po prostu coś, co możemy robić. Drugi punkt, podsumowanie. Dlatego mamy żyć odważnie, pewnie i strategicznie. Coś, czego się muszą uczyć ludzie z ADHD, tacy jak ja. Odważnie, pewnie i strategicznie, ponieważ jesteśmy sługami wywyższonego króla, który rządzi. Jezus nas zostawił jako tych, którzy mogą mu służyć, zmieniać Królestwo Boże, poszerzać Królestwo Boże, walczyć z ciemnością, zmieniać ludzkie życie, przynosić nadzieję. My musimy być ludźmi, którzy myślą nad naszym zaangażowaniem. Nie być tylko uczestnikami i wysłuchać przemówienia na placu i przychodzić do kościoła, siedzieć na krześle, wyjść z niego, nic nie zmienić, ale powiedzieć, oto jestem, użyj mnie, Panie. Oto jestem, użyj mnie po to, żeby dobrze czynić na tym świecie, żebym mógł być dobrą, żebym mogła być dobrą mamą, żebym mógł być wspaniałym ojcem, żebym mógł być świetnym szefem, cudownym studentem, fantastycznym pracownikiem, żebym mógł być apostołem, ewangelistą, prorokiem dla potrzebujących, żebym mógł przynosić Twoją transformację. Dlatego planowanie naszego życia jest bardzo ważne. Kiedy w firmie się Ciebie pytałem, jak siebie widzisz w tej firmie za 5 lat, to takie pytanie dla milenialsów z początku lat 2000. Dzisiaj jak zadajesz to pytanie, bo trzemu pokoleniu to ludzie, co? Mam zamiar pracować może z 6 miesięcy. Czasy się zmieniły dlatego, że ludzie nie widzą perspektywy długofalowego oddania czemuś, strategizowania swojego życia. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, gdzie widzę siebie za 5 lat w Królestwie Bożym. Co chcę zrobić dla Boga, który siedzi po prawicy i działa, i słucha, i działa przeze mnie i dał mi moc Ducha Świętego do tego, żebym zmieniał moją rzeczywistość. Trzeci punkt. Ci, którzy cierpią dzisiaj, chciałem, żebyście nabrali otuchy, że Jezus nie jest obojętny na waszą walkę. Bo sam cierpiał wielce, dlatego, zobaczcie, Jezus cierpiał wielce dlatego, żeby być najbardziej kochającym i współczującym. Wycierpiał wszystko. Ból, agonia. Poddał się temu. Po ludzku nawet chciał, żeby Ojciec, który jest w niebie, odsunął od Niego to. Chociaż wiedział, że musi to przejść, żeby rozumieć nasze cierpienie, żeby odkupić nasze cierpienie. Dlatego Jezus jest jedynym, jak najbardziej miłosiernym i współczującym doradcą i pośrednikiem. Dlatego kiedy jest takie piękne staropolskie zdanie, powierzcie Mu swoje troski, to znaczy, że możemy oddać temu, który naprawdę nas rozumie w naszym bólu, w naszych problemach, bo On spojrzy ze współczuciem i mówi, wysłucham tej modlitwy, Ojcze, tego potrzebują Twoje dzieci. Ojcze, tego potrzebuje Twoja córka. Tego potrzebuje Twój syn. Dlatego modlimy się w autorytecie Chrystusa, bo Chrystus już siedzi i współczuje. Dlatego jeśli dzisiaj cierpisz, to miej świadomość, że Twój Bóg rozumie Twoje cierpienie. Prawda Ewangelii jest taka, Jezus interesuje się Tobą. 4, ostatni punkt. Mamy niesamowitą nadzieję na przyszłość. W niebo wstąpiony nasz Pan, ten, który jest w niebie i siedzi jako sędzia i król. Wiemy, że zlikwiduje niesprawiedliwość, położy kres cierpieniom, zniszczy śmierć i ustanowi w pełni Królestwo Boże, które będzie królestwem prawdy, sprawiedliwości, miłości. Nie będzie w nim głodu ani łzy. Ani mozołu też nie będzie, jak mówię, stare tłumaczenie, czyli ciężkiej pracy. No, wszyscy do tego dążymy. A co najważniejsze, będziemy z naszym królem na zawsze, bo relacja i obecność kochającej osoby są najważniejsze. Kiedy myślę sobie dzisiaj o swoim życiu, to dla mnie najważniejsze jest to, żeby być z moją żoną i z moją córką. Nie ma większej radości niż to, żeby być w kręgu swoich bliskich, żeby ci, którzy cię kochają i których ty kochasz, byli po prostu świadkami twojego życia i żebyś ty był świadkiem życia innych. Tego chcemy jako wspólnota, żeby pomagać sobie, kochać się nawzajem, mieć na siebie atencję. Potrzebujemy tego w naszych nuklearnych rodzinach, małych rodzinach, małżeństwach, ojcowaniu i matkowaniu. Potrzebujemy tego w naszej wspólnocie, żeby mieć atencję na siebie. Dlaczego? Dlatego, że ten, który już siedzi w niebie, ma atencję na nas i będziemy z nim na zawsze kiedyś po prostu siedzieć przy stole, śmiać się i po wieki debatować i rozmawiać i cieszyć się. Wierzę, że będzie tam też trąbka i będzie grał na trąbce, ponieważ Pan przyniesie rozwiązanie dla każdego cierpienia. Wstańmy, kochani. Zaśpiewajmy kawałek tej piosenki, która pomoże nam przy modlitwie, a na końcu dzisiaj pomodlimy się o dwie rzeczy. O to, żebyś mógł doświadczyć autorytetu Chrystusa, kiedy się modlisz w swoich zmaganiach, cierpieniu, problemach, i żebyśmy też mogli doświadczyć Ducha Świętego, który jest w stanie ci przynieść rzeczywistość, której bardzo potrzebujesz.
Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.